Niech imię Jezusa będzie uwielbione, błogosławione dzisiaj w Kościele Pana Jezusa. Cieszymy się, że możemy być razem, że Bóg, gdy otwieramy nasze serca, mówi do naszych serc, chce nas wzmacniać, chce nas pocieszać, chce nas inspirować do żywej, realnej społeczności ze sobą. Poczekamy, jak dzieci wyjdą, bo niektórych uwaga jest skupiona bardziej na dzieciach niż na mnie. A ja chciałbym być w centrum uwagi teraz, gdy mówię, bo to rozprasza. Chcę kontynuować temat rozpoczęty jakiś czas temu. Bóg pragnie, abyś był głodny i abyś był spragniony Jego rzeczy w swoim życiu. On chce objawiać swoją wielkość, On chce objawiać swoją realność w życiu każdej osoby. Pytanie, czy Ty jesteś głodny Boga, czy posiadasz Jego pragnienia? Jeśli zrodziło się takie pragnienie w Twoim życiu, tak chcę być głodny Boga, tak chcę szukać Jego oblicza, tak chcę szukać Jego królestwa, to wiedz, iż jest przeciwnik, któremu zależy, abyś nie doświadczył tego, o co się modlisz, za czym pragniesz, do czego Bóg Cię powołuje. Jest przeciwnik, któremu zależy i on zrobi wszystko, aby Cię zniechęcić, aby wybić Ci z głowy wszystko, co miałbyś dostać od Boga. Biblia mówi, że jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt, który nasila się, im bardziej pragniesz Boga w swoim życiu. Im bliżej jesteś Boga, tym przeciwnik, ja go zawsze wymieniam z imienia i nazwiska, wiecie kto to jest, szatan diabeł lub diabeł szatan, zrobi wszystko, ażebyśmy nie doświadczali pełni Bożego błogosławieństwa i tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. I od jakiegoś już czasu mówimy o duchowej walce, w którą jest zaangażowany każdy człowiek wierzący. I apostoł Paweł bardzo wyraźnie o tym mówi w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Mówi: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Paweł był bardzo mocno świadomy konfliktu, w który jest zaangażowany każdy człowiek wierzący. Dlatego, że przeszliśmy z królestwa ciemności do królestwa światłości, że zmieniliśmy obywatelstwo i nie podobało się to Panu, władcy ciemności, że to zrobiliśmy. Dlatego zrobi wszystko, aby przeciwdziałać temu, co Bóg ma dla nas, aby zaszkodzić temu, co Bóg przygotował dla nas i chce osiągnąć w nas i poprzez nasze życie. I dalej Paweł mówi: dlatego stójcie, i wymienia elementy zbroi Bożej. Mówi o rzeczach, które są niezbędne w życiu człowieka wierzącego, który chce doświadczać realności Boga. I mówi: opaście swoje biodra prawdą. I to jest bardzo ważne, abyśmy chodzili w prawdzie. Bóg chce, abyśmy trwali w prawdzie. Bóg chce, abyśmy chodząc w prawdzie wyznawali wszelkie grzechy Jemu, abyśmy codziennie rewidowali swoje życie, sprawdzali stan naszych serc, aby nie było nic, na czym diabeł mógłby zahaczyć się w naszym życiu i zrujnować nasze życie. Prawda wyswabadza, prawda uwalnia. Dlatego Paweł mówi: chodźcie w prawdzie, miejcie pas prawdy, chodźcie w tej prawdzie, codziennie, na bieżąco. Mówi: przywdziejcie także pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości mówi nam o ochronie naszych serc. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. A więc korzystaj z Bożego usprawiedliwienia, które w Jezusie stało się Twoim faktem. I gdy diabeł przychodzi z oskarżeniami, potępieniami, to wtedy ja stoję mocno, wiedząc, że jestem usprawiedliwiony dzięki ofierze Pana Jezusa. Dalej mówi także o tym, abyśmy mieli nogi obute, abyśmy mieli sandały, obuwie na naszych nogach, i są to na naszych stopach, i są to sandały Ewangelii pokoju. Ewangelia pokoju dotarła do naszego życia. Był mur między nami a Bogiem. Była była ogromna przepaść między nami i Bogiem, ale dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że przyszedł Chrystus, ten mur został zburzony, ta przepaść została zapełniona i dostąpiliśmy pokoju z Bogiem. I ten pokój, który Bóg nam dał w swojej relacji, także oddziaływuje na nasze wnętrze. Boże Słowo mówi, że Bóg ma o nas myśli o pokoju i chce, aby pokój Boży był obecny w naszym życiu. Jest to wewnętrzny balans, równowaga, jest to wrażliwość emocjonalna, zrównoważenie emocjonalne w naszym życiu. Pokój Boży przychodzi do nas i choć są trudności, to nie martwimy się, dlatego że pokój Boży przewyższa wszystko w naszym życiu, wszelką okoliczność. I tę Ewangelię pokoju, także w tej Ewangelii pokoju mamy trwać w relacji z innymi ludźmi. Bóg chce, abyśmy dążyli do pokoju z innymi ludźmi. Więcej, Bóg mówi, abyśmy mając sandały Ewangelii pokoju, wiedząc, co Bóg nam zrobił, co dokonał w naszym życiu, On chce, aby ta Ewangelia została pokoju zaniesiona dalej. I tydzień temu mówiliśmy na temat gotowości pójścia. Polska to wielka biała plama na prawie 2500 gmin. W 2200 gmin nie ma żadnego ewangelicznego kościoła, a więc żniwo jest wielkie, pracowników mało i każdy z nas został powołany, aby iść z Ewangelią pokoju, aby modlić się o ludzi, bo ewangelizacja to nie przekonanie intelektu, umysłu człowieka co do prawd biblijnych, ale ewangelizacja to wyrywanie ludzi spod panowania mocy ciemności, aby mogli wyjść z królestwa ciemności i znaleźć się w królestwie światłości. A więc jest to duchowy bój, duchowa walka, w której jest zaangażowany każdy człowiek wierzący. Bóg postawił Ciebie w miejscu Twojej pracy, znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek, przełożonych i podwładnych, wśród sąsiadów, niezbawionej rodziny po to, abyś Ewangelię pokoju mógł zanieść, abyś mógł modlić się o ludzi i abyś mógł zwiastować żywego Chrystusa, że tylko przez Niego człowiek może pojednać się z Bogiem, mieć pokój z Bogiem i zagwarantowane życie wieczne. I o tym mówiliśmy, o tych trzech elementach, które w bardzo mocny sposób Paweł kładzie nacisk, aby były obecne zawsze w naszym życiu. Zawsze, każdego dnia, abyśmy chodzili w usprawiedliwieniu, abyśmy chodzili w prawdzie, abyśmy byli gotowi do zwiastowania Ewangelii, abyśmy dbali o pokój Boży, który jest i powinien być obecny w naszym życiu. Ale werset 16 rozpoczyna się od stwierdzenia: a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. A przede wszystkim, w innym tłumaczeniu, a ponad wszystko weźcie tarczę wiary. A więc te trzy rzeczy są bardzo ważne. Ale Paweł mówi, ale nie zapominajcie o tarczy wiary. Tarcza w tamtych czasach, kiedy Paweł pisał list do Rzymian, kiedy Rzymianie panowali, podbili naród izraelski, były dwa rodzaje tarczy. Jeden to taka mała okrągła, którą tutaj też widzimy. Ona używana była w walce wręcz, kiedy doszło już do kontaktu z przeciwnikiem bardzo bliskiego, bezpośredniego. Ona służyła do tego, aby tłumić ciosy, uderzenia przeciwnika. Ale także inny rodzaj tarczy był, duża prostokątna tarcza, która używana była w regularnej bitwie, kiedy był szyk ataku, obrony, kiedy regularna bitwa miała miejsce. Myślę, że w wielu, wielu filmach mogliście to widzieć, kiedy szli najpierw żołnierze z wielkimi prostokątnymi tarczami. Gdy wróg atakował, gdy łucznicy zaczęli strzelać, to te tarcze chroniły, ażeby strzały nie raniły, nie dosięgły wojska. Była to tarcza około 1,50 m na 80 cm. Była wykonana z grubej deski, pokryta metalem albo skórą i zapewniała pełną ochronę przed atakami łuczników, którzy często owijali strzały w skrawki materiału, maczali w smole i podpalali. I taka strzała robiła duże spustoszenie. Uderzała w cel, a gdy uderzała w cel, rozbryzgiwała się na miejsce części i od razu zapalała wszystko, czego dotknęła, ta rozżarzona smoła. Stąd tarcza była najlepszą ochroną przed strzałami wroga. Dlatego też Paweł napisał: weźcie tę tarczę, i tutaj użyte słowo mówi nam o tym, że tę dużą, prostokątną tarczę, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Kiedy on wystrzeli do was z takiej strzały, i te strzały mogą różnie się nazywać, o tym może później sobie też powiemy, to tarcza wiary gasi wszystkie te strzały i nie powoduje spustoszenia w naszym życiu. A więc tarcza, ale tarcza jest nazwana tarczą wiary. Czym jest wiara? Pozwólcie, że zilustruję takim przykładem. Był swego czasu taki misjonarz, który nazywał się John Patton, i on wyjechał na misję na wyspy Pacyfiku i tam usługiwał tym plemionom. I po jakimś czasie, gdy nauczył się już języka, w jego sercu zrodziło się pragnienie przetłumaczenia Nowego Testamentu, a później całej Biblii na ich dialekt, na ich język. I miał trudności w znalezieniu odpowiednika słowa wiara w ich dialekcie. I pewnego razu on modlił się o to, mówi: Boże, pokaż mi, nie znam takiego słowa, jeszcze nie słyszałem, coś, co by mogło odzwierciedlić to, co mówi Twoje słowo na temat wiary. I pewnego razu przyszedł do niego tubylec, taki bardzo zmęczony, przyszedł do niego i, można powiedzieć, taki wyczerpany, opadł na krzesło, mówiąc: jak przyjemnie jest złożyć cały mój ciężar na tym krześle. I w tym wypadku Duch Święty mówi: to jest to. Szukałeś słowa, definicji wiary. To jest to. Wiara to złożenie całego swojego ciężaru na Bogu. Wiara to złożenie całego swojego ciężaru na Bogu. To ufność, zaufanie, pewność, przeświadczenie. To całkowite, bezwarunkowe ufanie Bogu i Jego Słowu. To poleganie na 100% na Bogu i na tym, co On mówi. To jest, myślę, taka najprostsza definicja wiary. To całkowite, bezwarunkowe ufanie Bogu i wierzenie w Jego Słowo. Wiara jest integralnym składnikiem życia człowieka wierzącego. Można ją zmierzyć, określić, czy jest duża, czy mała. Gdy Pan Jezus spotykał się z ludźmi, do niektórych mówił: o ludzie małowierni, małej wiary lub bez wiary. Do niektórych mówił, dwa razy użył takiego stwierdzenia: wielka jest Twoja wiara. A więc wiarę można zmierzyć, ona jest zmierzalna. Czy człowiek ma dużą, czy małą wiarę? Raz do setnika, który przyszedł do niego i powiedział: wypowiedz słowo, a mój sługa w domu zostanie uzdrowiony. I on wtedy powiedział: tak wielkiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. I później, gdy kobieta kananejska przyszła do niego i prosiła o uzdrowienie swojej córki, Jezus ją jakby testował, próbował, odrzucał wręcz od siebie. Ona ciągle trwała i ciągle była przy Jezusie. I on powiedział: kobieto, wielka jest wiara Twoja. A więc wiara jest to coś mierzalnego. Można w niej wzrastać. Wreszcie postawa wiary imponuje Panu Bogu. Hebrajczyków 11:6 mówi nam: bez wiary, mamy to tutaj wyświetlone, czy nie mamy? Bo nie wiem. Mamy, czy nie mamy? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Hebrajczyków 11:6. Bez wiary Bogu podobać się nie można. I dlatego, że jest to coś, czym Panu Bogu imponujemy, oto toczy się walka w naszym życiu. Diabeł chce wykraść wiarę z naszego życia. Juda, gdy pisał list do ludzi wierzących, to w 3 wersecie powiedział: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was, napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Mamy jej używać w duchowym boju. Mamy walczyć o nią i ją używać w duchowym boju. 1 Piotra 5:9 mówi nam: przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Wcześniej jest napisane, że diabeł chodzi jak lew ryczący, szuka kogo by pochłonąć. Dlatego wy przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Więc nasza wiara musi być silna, aby ją używać w duchowym boju i abyśmy odnosili sukces. I o jaki rodzaj wiary chodzi? To nie tylko wiara w istnienie Boga. to wierzą również demony. W liście Jakuba jest napisane, gdy Jakub rozważa uczynki i wiarę, czynną wiarę, aktywną wiarę, mówi: ty wierzysz, że Bóg jest jeden? 2:19 Jakub: dobrze robisz, demony również wierzą i nawet drżą na myśl o tym. A więc to jeszcze nie o to chodzi. Nie chodzi też o wiarę zbawczą, choć jest ona niezbędna, bo potrzebna do zbawienia, do nowonarodzenia. W liście do Rzymian 5:1 czytamy: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. A więc dzięki łasce Bożej, dzięki wierze w to, że Chrystus stał się doskonałą ofiarą, że tylko przez Niego mamy zbawienie i człowiek nie jest w stanie zapracować sobie ani niczym zaimponować Panu Bogu i zasłużyć sobie, zaskarbić sobie zbawienie, ale tylko dzięki przyjęciu ofiary Chrystusa, wtedy ta wiara operuje i działa. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. A więc jest ona ważna, jest ona niezbędna, ale wiara, o której mówimy dzisiaj, to wiara w moc i działanie Boga. Ona zdradza ufność, ona zdradza pewność, ona zdradza przekonanie, ona zdradza przeświadczenie, że dla Boga wszystko jest możliwe, że z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe do zrealizowania. To jest wiara, o której mówi nam Boże Słowo. Rzymian 1 rozdział 16-17 wiersz: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to jest ten początek Twojego nowonarodzenia, gdy usłyszałeś Ewangelię o Jezusie, gdy zrozumiałeś, że nie ma innych pośredników, że tylko przez Jezusa możesz dostąpić pokoju z Bogiem i mieć życie wieczne, bo tak mówi Boże Słowo, a my w nie wierzymy. Stałeś się dzieckiem Bożym, gdy uwierzyłeś to, gdy w modlitwie wyznałeś swoje grzechy i poprosiłeś, by Jezus stał się centralną postacią Twojego życia. Więc ona jest potrzebna do nowonarodzenia, od niej się wszystko zaczyna, ona ma moc Bożą w sobie. Każdego człowieka, czy to będzie Żyd, czy Grek, czy Polak, czy Rosjanin, czy ktokolwiek, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I od tego zaczyna się nasze życie z Bogiem. I później jest to cytat, to sprawiedliwy z wiary być będzie, ze Starego Testamentu, z Habakuka. I później tę samą myśl przekazuje nam autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Czytamy: a sprawiedliwy, 38 werset, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I dalej kontynuacja. Pamiętacie, że listy nie były napisane wersetami i rozdziałami, tylko to po prostu zostało dla naszego porządku tak skatalogowane. Chciałem inne słowo użyć, ale dziękuję, Marylu. I dalej czytamy: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. My nie jesteśmy z tych, którzy wierzą, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I później 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi nam o bohaterach wiary, o ludziach, których postawa była właśnie niezłomna, którzy wierzyli do końca, choć okoliczności pokazywały totalnie co innego, oni stali i wierzyli Bogu do końca. Część z nich zobaczyła spełnienie obietnic, część nie, ale dlatego, że mieli postawę ufności i wiary, zostali wymienieni wśród bohaterów wiary. W Bożym Słowie mamy zachętę do tego, abyśmy z wiarą przychodzili do Boga. Ewangelia Marka 11:24: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A więc wiara jest kluczowa, wiara jest niezbędna, wiara jest bardzo ważna. I branie tarczy wiary to używanie wiary w każdej dziedzinie naszego życia, a szczególnie w chwili ataku nieprzyjaciela, szczególnie w chwili ataku wroga. Wiara ma zastosowanie w chwili próby, trudności życiowych, oraz w poleganiu na Bożych obietnicach. Te rzeczy przyjmujemy i w nich trwamy wiarą. I popatrzymy sobie na dwa przykłady z Bożego Słowa. Hebrajczyków 11:17 mówi nam: przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Popatrzymy sobie najpierw właśnie na Abrahama i popatrzymy na jego życie, na tę sytuację, której właśnie tutaj w liście do Hebrajczyków autor wymienia. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Jest to opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale. I kilka wersetów z tego, pozwólcie, że przeczytamy. Cechy wiary. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego, wziął z sobą dwóch ze sług swoich, syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym Bóg mu powiedział. Cechy wiary. Po pierwsze, wiara to posłuszeństwo. Gdy Bóg mówi, ja jestem posłuszny. Swoją wiarę w Boga, poleganiu na Nim i wierzeniu Mu w 100% bezgranicznie, wyrażam poprzez posłuszeństwo tego, co On mówi. I Bóg tutaj mówi do Abrahama: wstań i idź i złożysz syna, którego bardzo miłujesz, na ofiarę. Abraham wiedział, że jest to ten umiłowany, na którego czekał, którego dotyczyła obietnica. I Bóg powiedział, że przez Izaaka pobłogosławię cię, rozmnożę i będziesz potężnym narodem. A więc na pewno w głowie Abrahama pojawił się znak zapytania. To jak to? Bóg daje, obiecuje i przez niego mam być błogosławiony, a teraz każe mi go oddać na ofiarę. Czytamy, że Abraham wstał, zebrał się, przygotował i pojechał. Cechą wiary jest posłuszeństwo, bezwzględne posłuszeństwo Bożemu Słowu i Bożemu prowadzeniu. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od rad bliskich nam osób, od podpowiedzi naszego logicznego intelektu, umysłu, pozostaje wierny Bogu i Jego wskazówkom. Dlaczego tak robię? Wierzę, że On zawsze współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Ja Go kocham, dlatego wiem, że to, co On przygotował, jest najlepsze. Nie kwestionuję tego, ale jestem posłuszny. Ja nie widzę końca, ale On już Go zna. Dlatego polegam na Nim, polegam na Jego Słowie. On wie, co robi. Ja Mu ufam, że On to, co robi, robi najlepiej. Dlatego podczas ataku nieprzyjaciela, który próbuje wrzucić w wątpliwość to, co Bóg od nas wymaga, wiarą przezwyciężam wszelkie przeszkody, trudności, a robię to poprzez bezwzględne posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jeśli Bóg tak mówi, tak jest, kropka. Dalej czytamy, doszedł Abraham do tego miejsca pod samą górę Moria i mówi w 5 wersecie do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Następną cechą wiary, oprócz posłuszeństwa, jest niezachwiana pewność. Niezachwiana pewność. A gdy się pomodlimy, wrócimy. Przecież Bóg powiedział, że nie wrócą, bo Izaak miał być złożony na ofiarę. Postawa wiary to niezachwiana pewność. Bóg pomoże mi przejść nawet najtrudniejsze chwile i okoliczności mojego życia. On ma zawsze najlepsze rozwiązanie dla mnie i najdoskonalszą odpowiedź. Ja wiem, jakie mam o was myśli. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. A więc wszystko, co się w naszym życiu dzieje, ten ostateczny cel jest jeden. Lepiej dla nas. Dla naszego dobra, dla naszej poprawy, dla tego, aby nasza wiara została wzmocniona. To była To był test wiary Abrahama. Jest w pierwszym wierszu czytaliśmy, że Bóg wystawia Abrahama na próbę, czy mu będzie wierzył do końca. I gdy przychodzi taka próba, to posłuszeństwo, niezachwiana pewność są niezbędne. Po trzecie, i rzekł Izaak, który mógł mieć tutaj około 5 lat, do swojego ojca: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu. Rzekł Izaak: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Izaak był logicznie myślącym chłopcem. Jeżeli idą we dwóch, jest drewno, wszystko przygotowane na złożenie ofiary, tylko jest problem jeden, że nie mają kogo ofiarować, czy co ofiarować. I zadaje bardzo logiczne pytanie. Na to odpowiada Abraham: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. Cechą wiary, oprócz posłuszeństwa, niezachwianej pewności, jest głęboka ufność. Bóg upatrzy sobie. Jest to patrzenie oczyma wiary. Bóg upatrzy sobie. Bóg znajdzie rozwiązanie najlepsze. Jeszcze nie doszliśmy, nie martwmy się na zapas. Gdy dojdziemy na górę, będziemy zastanawiać się, jakie jagnie, czy jaką ofiarę złożymy Bogu. Bóg upatrzy sobie. Abraham był w 100% przekonany, że tak będzie. W czasie naszej potyczki, duchowego boju, pojawiają się różne chwile: zwątpienie, złamanie, być może rozgoryczenie, ból, rozterki, frustracja. I właśnie to żywe, głębokie, szczere przekonanie, ta ufność pozwala nam przejść zwycięsko daną okoliczność. Pamiętajmy, że w tej walce jesteśmy z Jezusem. On jest po naszej stronie. On powiedział, że na świecie będziemy przechodzili ucisk, doświadczenia, ale dodaje: ufajcie, ja zwyciężyłem świat, ale ufajcie. Głęboka ufność, że Bóg wie najlepiej i pomoże mi przejść daną sytuację. I taka postawa przynosi zwycięstwo, bo wiemy, jak kończy się ta historia. Kiedy Abraham jest już gotowy, aby złożyć ofiarę z Izaaka, swojego syna, to Bóg przemawia do niego i mówi: nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. I jego złożono na ofiarę. A więc Bóg honoruje taką postawę. Bóg kocha się w takiej postawie. Bogu podoba się taka postawa, postawa posłuszeństwa, niezachwianej pewności i głębokiej ufności. Bóg daje zwycięstwo i posyła swoją odpowiedź i swoje rozwiązanie w najlepszym czasie. Ani nie za szybko, ani nie za późno. Choć nam wydaje się często, najczęściej, że Bóg nie przychodzi, że powinien już przyjść, a Go jeszcze nie ma, to Bóg wie lepiej. I postawa zaufania mówi nam o tym, że ja wiem, że Bóg najlepiej rozwiąże moją sytuację w idealnym czasie. W języku angielskim używa się takiego stwierdzenia, szczególnie w sporcie: good timing. To znaczy, że w samą porę, w idealny czas ktoś trafia w piłeczkę, ktoś rzuca do kosza, ktoś przebija. To jest good timing, najlepszy czas. I Bóg właśnie używa tego good timingu. Najlepszy czas dla naszego rozwiązania przychodzi wtedy, kiedy Bóg uznaje, że to jest najlepszy czas. My myślimy, że troszeczkę szybciej powinniśmy rzucić piłeczką, lub wyżej, lub wcześniej, lub później, ale Bóg wie najlepiej. On mówi: wtedy jest czas i wtedy jest idealne rozwiązanie, które przychodzi do naszego życia. I gdy wołamy i postępujemy według Jego zasad, gdy mocno wierzymy, to On pomaga nam, On odpowiada. A kiedy przeciwnik widzi taką postawę w naszym życiu, to musi odejść. To, co już czytaliśmy z pierwszego listu Piotra. Kiedy diabeł próbuje nas zastraszyć, sprowokować okoliczności, przeciwstawcie mu się mocni w wierze, a ucieknie od was. Bo zobaczy, że on nie ma co tu do szukania. Że jestem posłuszny Bogu, że mam niezachwianą pewność i że głęboko ufam, że przejdę z nim daną sytuację zwycięsko. Więc próba wiary polega na tym, że Bóg patrzy, sprawdza, na ile Mu ufamy. Czy polegamy ciągle na Nim, i nie szukamy własnych rozwiązań, kiedy sytuacja jest podbramkowa, kiedy wydaje nam się, że Bóg się spóźnia, kiedy wydaje się, że to już koniec, jaką postawę przyjmujemy? Test wiary polega na wypróbowaniu naszej wiary po to, aby ona była mocniejsza, po to, aby na następny rozdział naszego życia nasza wiara była większa, po to, abyśmy mogli stawić czoła większym wyzwaniom w naszym życiu, aby Bóg nas mógł użyć do większych zadań. Sprawdza naszą wiarę wcześniej. Dlatego bądź wierny Bogu, gdy przychodzisz doświadczenie, próbę, gdy wydaje się, że wszystko poukładało się nie tak. Bądź posłuszny Bogu i Jego Słowu, niezachwianą miej pewność i głęboką ufność, że On wie, co robi w Twoim życiu. To jest pierwsza postawa, postawa Abrahama, gdy przechodził próbę wiary, test wiary. Ale także nasza wiara jest sprawdzana poprzez trudności życiowe. I tutaj chciałbym, byśmy posłużyli się Jairem i sytuacją, w której znalazł się Jair, przełożony synagogi. W Ewangelii Marka w 5 rozdziale jest opisana ta historia i myślę, że ci, którzy czytają Boże Słowo, wiedzą, o co w niej chodzi. Nie będziemy jej całej czytać, tylko początek. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Jezusa, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim. Okropna burza życiowa, choroba córeczki, najprawdopodobniej śmiertelna. I popatrzmy na postawę wiary, kiedy przechodzimy trudności życiowe. Nie wtedy, kiedy nasza wiara jest wypróbowywana, ale kiedy całe piekło sprzysięgło się, aby zaatakować nasze życie i zburzyć naszą wiarę. A więc to może być choroba, to może być utrata pracy, to może być rozwalające się małżeństwo, to mogą być różne rzeczy w naszym życiu. I popatrzmy na Jaira, jaką przyjął postawę wiary. Po pierwsze, miej źródło w Jezusie. Kiedy przychodzi atak, kiedy przychodzi trudność, kiedy przychodzi coś niewyobrażalnie przerastającego nas, to jest napisane, że Jair przyszedł do Jezusa. On złożył swoją potrzebę u Jego stóp. On uniżył się i usilnie prosił o to, aby Jezus zainterweniował. Powiedział: moja córeczka kona, jest w stanie agonalnym. Proszę przyjść, włóż na nią ręce, aby mogła odzyskać zdrowie i żyć dalej. W innej Ewangelii jest napisane, że ona miała 12 lat. 12-letnia dziewczynka. A więc życie przed nią. Jair był w desperacji. Trudności życiowe go przytłoczyły. Ale on przyszedł do Jezusa i powiedział: tak, wierzę, że Ty, Jezu, możesz mi pomóc. Jesteś wszechmogący, jesteś wielki. I to jest postawa, którą powinniśmy mieć w trudnościach życiowych. Przyjdź z tym do Jezusa. Niech nasze źródło będzie w Jezusie. Tak, Jezu, wierzę, że możesz mi pomóc. Jesteś wielki, wszechmogący i możesz rozwiązać moją sytuację. I wiemy, że w międzyczasie, gdy oni idą, tłum napiera, jest pewna kobieta w tym tłumie, która mówi: też potrzebuję uzdrowienia. Cierpiała na krwotok 12 lat. Wydała wszystko na lekarzy, nikt jej nie pomógł. I gdy szła w tym tłumie, mówi: podejdę do Jezusa. Jestem przekonany, że gdy dotknę się Jego, będę uzdrowiona. I tak się dzieje. I wiemy w tej historii, że tłum idzie, tłum się ciśnie, ona przychodzi, dociera do Jezusa i w momencie, kiedy dotknęła się, więc swoją wiarę w czyn wprowadziła, czuje wewnętrznie, że jest uzdrowiona. Jezus czuje, że coś się stało. Wie, że jest lekcja dla ludzi. Zatrzymuje się. Mówi: kto się mnie dotknął? Uczniowie, zawsze najmądrzejsi, wiedzą, co odpowiedzieć. Panie, tłum się ciśnie, a Ty się pytasz, kto się Ciebie dotknął. O czym Ty mówisz? Mówi: nie, ktoś się mnie dotknął w szczególny sposób. I ona wychodzi, mówi o tym. Wtedy Jezus mówi: córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju, bądź uleczona ze swojej dolegliwości. I wtedy, gdy on to mówi, gdy ludzie już są pod wrażeniem tego, przychodzą ludzie i czytamy 35 werset: a gdy on jeszcze to mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli mu: córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Więc w momencie, kiedy jest euforia, tłum się cieszy, że takie uzdrowienie, przychodzi wiadomość. Córeczka już umarła, już nie kona, nie jest w stanie agonalnym, ale już odeszła. Okoliczności się pogorszyły. Córeczka zmarła. Wielu ludzi wtedy, kiedy nie idzie po ich myśli, rezygnuje i poddaje się. To strategia działania diabła, nieprzyjaciela. Zburzyć wiarę poprzez pogorszenie sytuacji. Gdy wchodzimy na arenę wiary, zawsze pojawiają się sprzeciwy, zawsze pojawia się opór, zawsze piętrzą się trudne wydarzenia i okoliczności. Często jesteśmy wtedy zniechęceni, czujemy, że jakbyśmy tracili, bliscy jesteśmy poddania się i rezygnacji. Jest to typowy pocisk, który nieprzyjaciel wysyła w naszą stronę, aby nas zniechęcić, byśmy dalej trwali. Jair usilnie błagał na początku, ale teraz przychodzi wiadomość. Nie ma już po co. Córeczka zmarła. I zobaczmy, co się dzieje dalej. 36 werset. Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. To nam mówi o wtedy, kiedy sprawy obracają się jeszcze gorzej. I najczęściej tak jest. Zauważmy w naszym życiu, że gdy chcemy czegoś dla Królestwa Bożego, to często przychodzi atak. Bo to mówiliśmy już na początku. Jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt. Nie ma co nawet rozwijać tego tematu. To jest pewne i tak jest w naszym życiu. Ale Jair miał całkowitą pewność. On nie wypowiedział żadnego złego, negatywnego słowa. On ciągle wierzył. Jezus zwraca się do niego i mówi: nie bój się. Wiecie, że strach, lęk, obawa to przeciwieństwa wiary? Nie niewiara. Ale lęk, strach i obawa. Nie bój się, ale wierz. Bo to strach zabiera nas z miejsca wiary do miejsca niewiary, lęku i braku ufności. Gdy otwieramy swoje serce na strach, lęk, a co to będzie, jak to się skończy, nie ma szans, nie wiem, jak to Bóg rozwiąże, straciłem wszelką nadzieję, to ten strach próbuje okraść nas z błogosławieństwa Bożego. Więcej, strach paraliżuje twoje życie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Strach nie pozwala wzrastać i ujrzeć mocy Bożej w twoim życiu. I wiara tych domowników, którzy przyszli do Jaira, to wiara do punktu śmierci. Prosimy, nie wydarzyło się, wszystko stracone i ich wiara umiera. Przestają się modlić, poddają się, rezygnują, wycofują. Nie truć nauczyciela, po co jeszcze? Niech pomaga innym. Przecież córeczka odeszła. Póki była szansa, tliła się nadzieja, jesteśmy z tobą. Ale w tym momencie nie ma sensu. Wskazówka dla nas w postawie wiary: nie słuchaj takich podszeptów i rad. 37 werset. I nie pozwolił Jezus nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba, Jana. Trzech tylko uczniów i Jair. Cały tłum zostaje. Otocz się ludźmi, którzy będą budować twoją wiarę, którzy będą cię zachęcać, którzy będą z tobą stać w modlitwie, którzy będą z tobą wierzyć. Nie otaczaj się ludźmi, którzy tylko narzekają, szemrają i poddają wątpliwość Boże działanie. Tak było w tym przypadku. Domownicy to zrobili. Ale Jair nie wypowiedział żadnego słowa. On wierzył. Jezus go zachęca. Nie bój się, tylko wierz. Niech nie spraw, aby strach sparaliżował cię. Idziemy dalej. Poprosiłeś mnie, ja idę do twojego domu. Ja chcę rozwiązać dany problem. Więc polegaj na obietnicy Bożej do końca. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Nie to, co widzimy naszymi duchowymi, fizycznymi oczyma, jest rzeczywistością duchową. Pamiętacie, kiedy dwunastka szpiegów poszła do ziemi obiecanej? Bóg obiecał im, że wejdą do tej ziemi, zdobędą ją, będą tam królować, panować, będą mieli miodzio. I wraca ta dwunastka. I ta dwunastka mówi do Mojżesza: słuchaj, prawdą jest to, co Bóg powiedział. Ziemia piękna, fantastyczna. świetne płody rolne. Zobaczcie, co przynieśliśmy ze sobą. Dużą kiść winogrona i tak dalej, i tak dalej. Przepiękna. No więc cała dwunastka stwierdziła, tak, to jest prawda. Ale dziesiątka z nich powiedziała, nie zdobędziemy tej ziemi, choć Bóg tak powiedział, bo jest tam wróg. A dwójka, Kaleb i Jozue, powiedzieli, zdobędziemy tę ziemię, bo tak powiedział Bóg. Jest różnica w kwestionowaniu, a w byciu pewnym. Często używamy takie słowo, ale. Tak, wierzę, wszystko, wszystko, ale. I tym ale niszczymy wszystko, w co wierzymy. Jeżeli kwestionujemy, to nasza wiara upada. Dopuszczamy niewiarę, dopuszczamy lęk, strach czy cokolwiek innego, co burzy naszą wiarę. Wtedy wiara umiera. Wtedy mówimy, nie truć nauczyciela. Po co? Wszystko stracone. Wiecie, ciekawą rzeczą jest, że cała dwunastka otrzymała zgodnie ze swoim wyznaniem to, co powiedzieli. Dziesiątka powiedziała, nie wejdziemy, nie zdobędziemy, i nie weszli, i nie zdobyli. Ale Jozue i Kaleb powiedział, wejdziemy i zdobędziemy, bo Bóg tak powiedział, i oni dwaj weszli i zdobyli, bo Bóg tak powiedział. Oni wierzyli Bogu. Więc to jest postawa, którą powinniśmy prezentować. W takich sytuacjach, kiedy ciśnie ci się coś na usta, lepiej milcz i nic nie mów. Nie dopuszczaj, abyś szemrał, narzekał i łamał swoją, i burzył swoją wiarę. Przykładem dobrym, klasycznym przykładem jest zdobycie Jerycha. Bóg daje obietnicę, że zdobędą Jerycho. Mają... Kim był Izrael tak naprawdę? Żadna zbrojna armia. Ludzie, którzy błąkali się przez 40 lat po pustyni z powodu nieposłuszeństwa, więc nieprzyzwyczajeni. Wchodzą do ziemi, gdzie grody obwarowane, wojsko uporządkowane, armie w grodach, mają zdobyć Jerycho. Tylko przyczółek. Jerycho był najbardziej wysuniętym punktem. Kto nie zdobywał Jerycha, nie wjeżdżał dalej w kraj. Bóg mówi, daję wam ją. Tę twierdzę. I co się dzieje? Macie tylko raz dziennie w kółko obejść. Ale jeden warunek. Jak obchodzicie to miasto wokół, macie siedzieć cicho. A w zasadzie iść cicho. Nie macie mówić do siebie nic. Macie pójść w ciszy. W takiej ciszy, jak prawie tu jest. Jesteście jeszcze ze mną? Tak? No nie wszyscy są ze mną. Tak nie będę wymieniał z imienia, ale tak już widzę po niektórych, że już niektórzy nie są ze mną. Ale jeszcze te 5 minut będą. Macie iść w ciszy. Nie rozmawiać. Dlaczego? Bo Bóg wiedział, gdy zaczną rozmawiać, to podważą wszystko, co Bóg powiedział, i zburzą swoją wiarę. Co to za sens chodzić w kółko? Raz dziennie wejść, to tak zdobędziemy, obwarowane. Mury były tak szerokie, że dwa rydwany obok siebie mogły przejeżdżać. Jak dobra dwupasmowa ulica. Tak grube mury były, Jerycha. Oni chodzili w kółko. Z góry mogli być atakowani przez żołnierzy. No ale żołnierze nie atakowali. Co tu atakować, jak ci chodzą w kółko? I to raz dziennie tylko. I potem wracają i znowu sobie siedzą. I tak przez 6 dni. Ale 7 dnia Bóg mówi, a teraz pójdziecie i 7 razy. Oj, to już wysiłek. Mówi, ale milczcie. Bo znowu mogliby dodać sobie, jejciu, raz dziennie było ciężko pójść, tak to bez sensu było, a teraz 7 razy dziennie? I obeszli. I potem Bóg mówi, a teraz wykrzyknijcie okrzykiem zwycięstwa, okrzykiem wiary. I gdy cały lud wykrzyknął, co się stało? Mury Jerycha rozpadły się. Jak? Nie wiem. Wiem, że Bóg to zrobił, bo Bóg im tak obiecał. Ale oni mieli milczeć. Bo gdyby dopuścili niewiarę, zaczęliby szemrać, podważać to, co Bóg mówi, koniec z nimi. Dlatego otaczaj się ludźmi, którzy budują twoją wiarę, którzy nie rujnują twojej wiary, ale budują twoją wiarę, którzy są z tobą, którzy wierzą z tobą na dobre i na złe, wierzą, że z Bogiem jest wszystko możliwe. I taka postawa jest wynagradzana. Gdy Jezus przychodzi do domu Jaira, bierze ze sobą ojca i matkę, wchodzi do pokoju, gdzie dziewczynka leżała, ująwszy dziewczynkę za rękę, mówi do niej, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I wpadli wielkie osłupienie i zachwyt. Taka postawa wiary jest wynagradzana. Gdy wierzysz, gdy już nikt nie wierzy, gdy okoliczności mówią, to jest nielogiczne, nie ma sensu, nie dasz rady, koniec, to jest niemożliwe, cud ma miejsce. Dziewczynka jest zmartwychwzbudzona. I pamiętajmy, że w duchowej walce przeciwnik zrobi wszystko, aby nas zniechęcić do takiej postawy. Abyśmy całkowicie ufali Jezusowi, mieli źródło w Nim, nie podważali tego, co On mówi, tylko wierzyli, nie słuchali podszeptów dobrych ludzi, ale nasza wiara wtedy jest wynagradzana. We wszystkim możesz okazać się zwycięzcą w swoim życiu. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jeśli wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, jeśli nasza wiara jest pewna, jeżeli nasze zaufanie jest mocne, stabilne, Bóg mówi, to nasza wiara zwycięża świat, zwycięża system tego świata, zwycięża wroga, który próbuje nas zniechęcić. I wróg zrobi wszystko, dotknie nas, bliskich, sprokuruje takie okoliczności, w których będzie się wydawało, że nic nie możesz zrobić. Że nic nie możesz zrobić. On mówi, często przychodząc do nas, gdy atakuje, dotykając się nas, by złamać naszą wiarę, by nas zniszczyć, mówi, twoja rodzina nie może być zbawiona. Nikt już z twojej rodziny się nie nawróci, tylko ty i to tak udało ci się fuksem. On mówi, co z tego, że ktoś obok został uzdrowiony? Co z tego, że z krwotoku została ta kobieta uzdrowiona? Twoja córeczka umarła, nie masz szans. I co? Jaki jest twój Bóg? I rzuca oskarżenie pod kątem Boga. Nie możesz dostać pracy. Taki już jest los. Kryzys przychodzi na świat. Stracisz pracę, nie będziesz miał żadnej pracy. Nawet się nie truć. Nie masz szans dostać pracy. Twoje małżeństwo nigdy nie zostanie odbudowane. Nigdy. Nie próbuj nawet. I wiele różnych takich rzeczy, z którymi przychodzi diabeł, mówiąc, że to niemożliwe. To ty bierzesz tarczę wiary. Podnosisz, gdy przychodzi taki pocisk. Stawiasz ją przed sobą. Ona gasi to oskarżenie, to podważenie, to zwątpienie. I mówisz kłamstwo i nieprawda, bo Boże Słowo mówi coś innego, a ja ufam Bożemu Słowu i Bogu, na którym polegam. On daje mi zwycięstwo. Dlatego tarcza wiary jest nam niezbędna w naszym duchowym życiu. Kiedy przychodzą oskarżenia, potępienie, atak nieprzyjaciela, próba naszej wiary, korzystajmy z tarczy. Ufajmy bezgranicznie Bogu i tego, co On powiedział, polegajmy na Jego obietnicach, bądźmy w tym wytrwali, jak Abraham, jak Jair, jak inni wielcy mężowie Boży i kobiety Boże, jak wielu z nas, którzy doświadczyli trudności, ale dzięki mocy Bożej, dzięki wierze, niezłomności, ufności, przeszli zwycięsko sytuację i dzisiaj mogą powiedzieć, Bóg jest ze mną, Bóg jest wielki, bo On jest moim Bogiem. Powstajmy do modlitwy. O Twoją i moją wiarę toczy się walka. I diabeł chce zrobić wszystko, abyś nie miał wiary.